Drodzy bracia i siostry, jest rzeczą zasadniczą, w jakiego Jezusa wierzymy. To nie jest sprawa obojętna, jakiego Jezusa wyznajemy i jak Go wyznajemy. Ponieważ dzisiaj na świecie ludzie mają różnych Jezusów. Niektórzy mają Jezusa tylko jako przykład, jako wzór do naśladowania. Inni jako rewolucjonistę, taki ksiądz Tomasz Węcławski z Poznania obecnie zmienił nazwisko Polak i twierdzi, że nie był Synem Bożym, był rewolucjonistą. I wielu ludzi wyznaje różnych Jezusów. Niektórzy nam zarzucają, że jako ewangeliczni chrześcijanie po prostu przesadzamy z tym Jezusem. A kim naprawdę jest Jezus Chrystus? Jak Ewangelia Go przedstawia? Na tej prawdzie potknęli się nawet zasłużeni bracia. Walter Martin, John MacArthur i nawet Robert Raymond, taki teolog reformowany, zaczęli głosić, że Jezus nie był Synem Bożym w wieczności, tylko dopiero na ziemi, a wcześniej był Bogiem, ale Synem nie był. John MacArthur to sprostował. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wracali do Słowa Bożego, do źródła i nie dali się zwodzić nawet wybitnym nauczycielom, którzy czasami też się potykają. Żebyśmy wracali do źródła, do Słowa Bożego. I przeczytajmy Ewangelię Jana, by przekonać się, kim jest Jezus Chrystus, jakie z tym wiążą się prawdy, dlaczego należy Go przyjąć, jak Go możemy przyjąć. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od 1 do 18 wersetu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za Mną idzie, był przede Mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Tutaj, drodzy bracia i siostry, wypływamy naprawdę na głębokie wody, sięgamy wieczności. Czytamy, że na początku było Słowo. Niektórzy kojarzą ten początek z pierwszą Mojżeszową, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ja mam przekonanie jednak, że należałoby to przetłumaczyć: od początku było Słowo. To znaczy, że zawsze to Słowo było. Pierwszy list Jana nawiązuje do tej prawdy, że na początku to Słowo było. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Czytamy, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota. A żywot objawiony został, widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Ten żywot wieczny, który był u Ojca, to Słowo żywota, tak jak wiemy, Jezus Chrystus, zaraz sobie o tym bliżej powiemy. Ale dlaczego właśnie tak jest On przedstawiony jako Słowo? Otóż okazuje się, że Stary Testament wielokrotnie mówi, że Bóg stwarzał i czynił różne rzeczy za pomocą Słowa. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wersecie trzecim czytamy: i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I co ciekawe, w późniejszej tradycji żydowskiej, na przykład w targumach, to znaczy aramejskich parafrazach Starego Testamentu na użytek Żydów nieznających już hebrajskiego, czytamy: od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. To jest pierwszy werset pierwszej Mojżeszowej. Albo Słowo Pana rzekło. I to słowo Pana rzekło w wielu miejscach się pojawia. Także widzimy, że późniejszy judaizm to słowo, które stwarzało, uosabiał, pokazywał je jako osobę. Psalm 33 mówi, że Bóg za pomocą słowa stworzył świat. Psalm 33, werset 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. I co ciekawe, w III wieku przed Chrystusem powstała Septuaginta, tłumaczenie Starego Testamentu na grekę. Wielu Żydów już nie znało hebrajskiego, mieszkali na terenach zdominowanych przez język grecki. I tam na przykład pojawiły się ciekawe wersety w tej Septuagincie. Na przykład w księdze Ezechiela w wielu miejscach czytamy: przybyło do mnie słowo od Pana i rzekło. A zatem późniejszy judaizm uosabiał słowo. To słowo, którym Bóg się posługiwał, przedstawiał jako osobę. Ponadto przedstawiał mądrość też jako osobę. Na przykład w Księdze Mądrości Deuterokanonicznej, którą nazywamy apokryfem, w 7 rozdziale czytamy: co ukryte i co jawne poznałem, bo wyjaśniła mi to mądrość, twórczyni wszystkich rzeczy. Jest tchnieniem mocy Boga i czystym wypływem chwały Wszechwładnego. Dlatego nic, co skażone, nie ma do niej dostępu. Jest odbiciem światła wiecznego i działania Boga, zwierciadłem bez skazy i wizerunkiem Jego dobroci. Zatem Żydzi jakby domyślali się, że istnieje jakaś mądrość, jakieś słowo, które jest jakby osobą. Przedstawiali je jako osobę. Przynajmniej tak sobie je wyobrażali, nie wiedząc jeszcze o Panu Jezusie. Przedstawiali je jako istniejące przed stworzeniem, pomagające Ojcu przy stworzeniu, jak zresztą Księga Przypowieści też o tym mówi, 8 rozdział. I Chrystus przyznał, że On istniał przed założeniem świata. W Ewangelii Jana 17 rozdziale w wersecie 5 w modlitwie do Ojca mówi: a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Więc widzimy, że to właśnie Syn Boży istniał przed stworzeniem świata. I On jest nazwany Słowem w różnych miejscach. Niewielu co prawda, ale na przykład w 19 rozdziale w wersecie 13 objawienia czytamy, że imię Jego brzmi Słowo Boże. Jest tu przedstawiony jako zwycięski dowódca niebiańskiej armii, która podbije bezbożnych. Więc widzimy, że to Słowo jest to odrębna osoba od Ojca, ale to Słowo jest u Boga Ojca i samo też jest Bogiem, bo czytamy, a Bogiem było Słowo. Czyli widzimy, że jest osoba, która jest osobą boską, ale nie jest Ojcem. To jest bardzo ważne. Nie jest Bogiem Ojcem, a jednak jest także boska. Czytamy, ono było na początku u Boga. Co to znaczy? Że od zawsze było u Boga. Bo następny werset 3 mówi, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czyli to słowo w swoim bycie przedludzkim istniało przed wszelkim stworzeniem i do stworzeń się w żadnym wypadku nie zalicza. Gdyby było stworzeniem, napisane byłoby, że na początku powstało słowo. A nie jest napisane, że ono powstało, tylko że było, to znaczy, że zawsze było. I Chrystus przy pewnej okazji powiedział o sobie, Ewangelii Jana 8, rozdział, werset 58, pierwej niż Abraham był, jam jest. Chrystus zastosował do siebie ten termin Boży, jestem, który jestem, co oznacza wiekuisty, ponadczasowy, wieczny. I dlatego porwali kamienie, chcieli go zabić, uznali go za bluźniercę. Także mamy tu przedstawionego Syna Bożego, który nie jest Ojcem, ale który z Ojca jest zrodzony i po prostu jest z Nim od wieczności. Wszystko, co nie uznaje Jezusa za wiecznego Syna Bożego, który także jest Bogiem jako jedyny Syn Ojca, jest herezją, jest kłamstwem, które trzeba stanowczo odrzucić. Czytamy, że w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Chrystusie jest nasze życie fizyczne. Nie wiem, czy my sobie to uświadamiamy, że On jest Twórcą. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, werset 15 mówi, zabiliście sprawcę życia. On jest sprawcą życia. On stworzył wszystko. List do Kolosan mówi, że w Nim wszystko zostało stworzone. I dla Niego zostało stworzone. I musimy sobie to uświadomić, że w Nim jest nasze życie na pewno fizyczne. List do Hebrajczyków powiada nawet w 1 rozdziale, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To znaczy, że Chrystus ma tak potężne słowo, taką wagę ma to, co wypowiada jako Syn Boży i Bóg zarazem, że cały wszechświat funkcjonuje tak, jak trzeba. W Hebrajczyków 1:5 czytamy, że podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Także mamy w nim życie. My zawdzięczamy nasze życie nie tylko Bogu Ojcu, ale też Chrystusowi, który jest pośrednikiem w stworzeniu. I w nim mamy też życie wieczne i to życie duchowe, którym się cieszymy. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o swoich owcach: ja daję im żywot wieczny. Czy stworzenie mogłoby stworzeniu udzielić życia wiecznego? Na pewno nie. W Synu Bożym jest zarówno nasze życie to fizyczne, jak i to duchowe, jak i wieczne. Także pomyślmy chwilę o Panu Jezusie. Kiedyś spotkałem, jak wielki i potężny jest. Kiedyś spotkałem studenta i powiedział mi: Jezus to fajny koleś. Drodzy, nie można tak patrzeć na Pana Jezusa. Pan Jezus na pewno jest przyjacielem tych, którzy mu są oddani, ale to nie żaden koleś. Z nim nie należy się jakoś w głupi sposób spoufalać. Trzeba widzieć Jego całą chwałę, wielkość, wspaniałość. I czytamy, że światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Chrystus jest taką światłością, że nic nie jest w stanie jej zgasić. Ciemność nie jest w stanie z Chrystusem wygrać. Ci, którzy są trochę starsi, żyli za czasów tak zwanej komuny. Trudno było nawet uwierzyć, żeby ten ustrój kiedyś upadł. Trudno było nawet uwierzyć, że bujnie rozkwitnie wiara w Chrystusa w byłym Związku Radzieckim. A dzisiaj tam są kościoły, na przykład kościoły ewangeliczne, gdzie oni mają same chóry wielkości naszych zborów. Tak się to bujnie rozrosło. Kilkutysięczne zbory, po prostu społeczności. Także tam bujnie rozkwitła wiara, mimo że ją dławiono, mimo że z nią walczono. Tam nie było tak jak w Polsce takiej tolerancji jeszcze ze strony władz wobec wiary. Tam był świadomie propagowany ateizm, tam były szkolenia ateistyczne dla pracowników. Tam świadomie niszczono wiarę. I zobaczmy, światłość Chrystusowa przemogła tą ciemność, która była w Związku Radzieckim. Tak dzieje się w wielu miejscach. I ten świat, chociaż jest pełen grzechu, kłamstwa, zła, światłość Chrystusowa nadal oświeca ludzi. Oświeca każdego człowieka. I drodzy, musimy pamiętać o tym, że jeśli idziemy za Jezusem Chrystusem, to na pewno nie zbłądzimy. W Ewangelii Jana 8 rozdziale, wersecie 12, Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Także w Chrystusie jest ta światłość. On jest tą światłością. I idąc za Nim, na pewno nie zbłądzimy. Czytamy, że na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Chrystus pojawił się na świecie. To odwieczne słowo, odwieczny Syn Boży pojawił się na świecie, który stworzył, który przez Niego powstał, dzięki Niemu powstał. Ale świat ludzki go nie poznał. Większość ludzi nie poznała, że to jest Mesjasz, że to jest Zbawiciel, że to jest Syn Boży. Co więcej, nawet lud Boży, który był przygotowywany przez pisma Starego Testamentu, Starego Przymierza, też większość odrzuciła Mesjasza. Bo czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Co to za własność? Izrael był własnością Jezusa Chrystusa i nadal jest. Ale jednak swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, takiej pewnej mniejszości, która tam była, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest cudowne, drodzy, że ci, którzy przez wiarę przyjmują Jezusa Chrystusa, mogą stać się dziećmi Bożymi. To jest wielki dar i wielka łaska. Szereg miesięcy temu w Watykanie były modlitwy wspólne. Modlił się papież Franciszek, modlił się patriarcha prawosławny Bartłomiej, no i pewien imam islamski. I patrz, taki komentarz, że wszyscy są dziećmi Bożymi, wszyscy mogą się wspólnie modlić o pokój. To nieprawda. Nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Tylko ci, którzy świadomie przyjęli Jezusa Chrystusa przez wiarę. Tylko ci są dziećmi Bożymi. List do Galacjan tłumaczy, kto jest prawdziwie dzieckiem Bożym. List do Galacjan, 3 rozdział, zobaczmy, werset 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Oczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi na innej zasadzie niż Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży, bo On jest jedynym naturalnym Synem Bożym. Natomiast my dostępujemy usynowienia. Otrzymujemy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, werset 15. To jest dar Boży. My jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny. I to jest z czystej Bożej łaski. Natomiast Syn Boży jest jedynym Synem Ojca. Stąd mógł mówić, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Nie powiedział do Ojca naszego, tylko Ojca mego, bo na innej zasadzie Bóg Ojciec jest Jego Ojcem. I do Ojca waszego, bo na innej zasadzie Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. On nas adoptował do Bożej rodziny. On nas musi oczyścić z grzechu, żebyśmy się nadawali. I to jest wielki cud, że ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, stają się dziećmi Bożymi. Którzy wierzą w imię Jego. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że są takie poglądy, że wystarczy raz kiedyś tam na ewangelizacji powtórzyć modlitwę grzesznika, a potem można żyć byle jak, i tak się będzie zbawionym. Czytamy tu, wierzą w imię Jego i w Grece jest to czas teraźniejszy ciągły. To znaczy, należałoby tłumaczyć, stale wierzą w imię Jego. I te wszystkie wersety, które mówią, że kto wierzy w Syna, ma żywot odwieczny, mają czas teraźniejszy ciągły. To znaczy, ci, którzy stale wierzą, a nie, że w nie wspominają jedną chwilę sprzed wielu lat, że po prostu wyznali swoje grzechy i oddali Panu Jezusowi życie. Stale wierzą. I jaką wiarą wierzą? Jak mówi list Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 6, że w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która działa przez miłość. Prawdziwa wiara rodzi owoc. I o takiej dynamicznej wierze mówi tutaj tekst biblijny. Ci, którzy wierzą w imię Jego, stale wierzą. A co znaczy w imię? Pojęcie nasze imienia często jest tak jak etykietka. Tak je traktujemy. A imię w sensie biblijnym to osoba, charakter, pozycja, władza, autorytet. Więc wierzyć w imię Jezusa, to nie chodzi o to imię Jezus i będziemy powtarzać Jezus, Jezus. Byłem na takim nabożeństwie charyzmatycznym, gdzie pastor ciągle Jezus, Jezus. A co miało z tego wynikać? Ani nie zwracał się bezpośrednio do Jezusa, tylko ciągle klepał bezmyślnie. Krytykuje się katolików, że klepią swoje jakieś pacierze, a niektórzy robią to samo z imieniem Jezus. A tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o położenie wiary w prawdziwej osobie i przyjęcie prawdy biblijnej na temat Jezusa, kim On jest i związanie się z tą osobą. Przyjęcie Go do swojego życia nie tylko jako Zbawiciela, bo to najwygodniej jako Zbawiciela przyjąć, bo nas zbawi od naszych grzechów, przebaczy nam nasze grzechy, pojedna z Ojcem, ale przyjęcie Go jako Pana całego naszego życia, wszystkich naszych myśli, słów, czynów, decyzji, naszej pracy, naszych interesów, naszych relacji, wszystkiego. To jest coś więcej. I to nie jest możliwe, drodzy, przez ludzkie starania. Takie na zasadzie, że my chcemy kogoś przymusić, żeby stał się dzieckiem Bożym. Jedna siostra mnie zapytała kiedyś, bracie Szymonie, czy ja mam poprosić szatana, żeby wypuścił ze swoich szponów moją teściową? Ja mówię, siostro, z jakiej racji? No bo mówi, bo Mojżesz i Aaron poszli do Faraona, który jest typem szatana i prosili, żądali, żeby wypuścił lud. Ja mówię, nie siostro, szatana to ty już nie proś. Chciała tak na siłę zbawić swoją teściową. To nie jest możliwe, bo czytamy, którzy nie narodzili się z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest dzieło Boże. My mamy głosić, oczywiście, apostoł Paweł, który tyle mówił o wybraniu, ciągle podkreślał, że nie będzie nikt zbawiony, jeśli nie będzie ktoś głosił. Trzeba głosić Ewangelię. Ale zauważmy, narodzenie duchowe jest z Boga, nie z człowieka. I też nie jest z krwi. To znaczy, można wychować się w porządnej rodzinie chrześcijańskiej, a wcale nie być dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym dopiero się staniemy, kiedy przyjmiemy Jezusa. Pan Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Wiara automatycznie nie wchodzi w dzieci. Trzeba naprawdę dokładać starań, przede wszystkim modlić, ale też pouczać dzieci od najmłodszych lat o Słowie Bożym, o Panu Jezusie, o Bogu Ojcu, o podstawowych prawdach, żeby to ziarno w nich w odpowiednim czasie wykiełkowało, przyniosło owoc, bo też list do Rzymian mówi, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I nie dzieje się to, jak mówię, z cielesnej woli, z woli mężczyzny. To nie jest tak, że my możemy kogoś na siłę zbawić. List do Rzymian zawiera tak radykalne stwierdzenie, a zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Rzymian 9,16. Czyli my nie potrafimy kogoś sami uczynić dzieckiem Bożym. My możemy głosić, my możemy się modlić, ale narodzenie duchowe jest z Boga. Teraz wracamy do osoby Jezusa Chrystusa. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Tu już mamy konkretnie pokazane, że tym Słowem odwiecznym jest Jezus Chrystus, bo On stał się ciałem, jak mówią właściwe przekłady w pierwszym liście do Tymoteusza 3,16. On jest Bogiem objawionym w ciele i On jest jedynym Synem od Ojca. On ukazał swoją chwałę, która pochodzi od Ojca, bo Ojciec Go zrodził przed wszystkimi wiekami, jak mówią starożytne wyznania wiary. I w Jezusie była widoczna pełnia łaski i prawdy. Łaska to niezasłużona przychylność Boża. To jest coś, na co nie można zasłużyć. To jest Boża miłość względem tych, którzy na nią nie zasłużyli. I ta łaska jest nie tylko w Bogu Ojcu, ale też w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł napisał, znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyśmy Jego ubóstwem ubogaceni zostali. Apostoł Piotr powiedział, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni, mówiąc o poganach w Dziejach Apostolskich 15:11. A więc widzimy, że łaska ta jest też w Jezusie Chrystusie. I Jan był świadom, że Jezus Chrystus to nie jest zwykły człowiek. Unitarianie chcą nam wmawiać, że Chrystus nie miał bytu przedludzkiego, że nie istniał przed pojawieniem się na ziemi. Jan Chrzciciel, który był starszy pod względem fizycznym od Jezusa, miał jednak takie wejrzenie w sprawy duchowe, że mówi, pierwej był niż ja o Jezusie. I z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską czytamy. W Chrystusie jest pełnia. List do Kolosan mówi, że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i że my mamy w Nim pełnię. I z Niego czerpiemy łaskę za łaską. Jedni to oddają w niektórych przykładach łaskę za łaskę. To znaczy w zamian za jeszcze niepełną, niedoskonałą łaskę Starego Przymierza otrzymujemy pełną łaskę Nowego Przymierza, że w pełni się objawiło. Inni tłumaczą to, że łaskę za łaską, że jest to nieskończona łaska, przebogata łaska, potrzebna nam nie tylko na drodze, na początku drogi, gdy zostajemy chrześcijanami, ale potrzebna nam do końca życia. Czytałem takie opracowanie, gdzie doświadczony duszpasterz radził tak. Do końca swego życia będziesz kuszony, póki oddychasz. Także nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Do końca potrzebujemy łaski, żeby wytrwać. Różne sytuacje są w życiu. I pierwszy list Piotra 4,10 mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jest to łaska wielobarwna, rozliczna, przebogata. Jakąkolwiek masz sytuację, drogi bracie, droga siostro, ta łaska jest wystarczająca. Paweł dostał cierń w ciele. Według najpewniejszych jakichś opracowań to prawdopodobnie była choroba oczu. Ale dokładnie nie wiemy. Jedno jest pewne, że Pan Jezus odmówił mu uzdrowienia i powiedział, wystarczy ci moja łaska. Wystarczyło mu łaski, aby dalej trwał. Kiedy był słaby w tej służbie, kiedy nie mógł nic zrobić, przychodziła łaska, przychodziła moc Ducha Świętego, pokonywała jego ludzką słabość i mówi, kiedy byłem słaby, wtedy byłem silny. I tak samo my. Może potrzebujemy łaski, bo jesteśmy na studiach, uczymy się. Niełatwe zadania, niełatwe egzaminy. Trudno nam napisać jakąś pracę. Módlmy się o to. Kiedyś pamiętam, taki brat z Torunia miał pisać pracę magisterską. No nie mógł ugryźć tego z żadnej strony. Ale wiele osób się modliło, I przyszło oświecenie. On oczywiście się dobrze uczył, to nie było tak, że on był leniem, ale nie umiał do tego jakoś podejść. Wiele osób się modliło, w kilka dni napisał i na piątkę napisał. Może być inna sytuacja, może stan zdrowia nie jest taki. Bóg jest w stanie nas przeprowadzić przez wszystkie doświadczenia. Chrześcijanie reformowani wierzą w zachowanie świętych, że Bóg jest w stanie w łasce nas zachować do końca. Ta łaska jest wystarczająca. Cokolwiek by nas nie spotkało, jakiekolwiek nieszczęścia, problemy, Bóg będzie z nami. On obróci wszystkie rzeczy, jakie są nawet niepomyślne i tak ku naszemu dobru. Możemy być tego pewni. List do Rzymian 8, 28 powiada w Biblii Gdańskiej: a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wszystkie rzeczy ostatecznie wyjdą dla dobra dzieci Bożych. Ale pamiętajmy, że Bóg nie obiecał nam, że tutaj na ziemi już jest raj. Tutaj nie ma raju i tu nie będzie raju. To jest padał płaczu. I nie obiecał nam lekkiego życia. Apostołowie nie mieli lekkiego życia. Tylko jeden nie został męczennikiem, a tak wszyscy zamęczeni zostali. Nie ma lekkiego życia dla chrześcijan na tym świecie. Jeżeli chcemy naprawdę iść za Bogiem i nie idziemy na kompromisy, to będziemy mieli prędzej czy później jakieś problemy. Prędzej czy później komuś podpadniemy, ktoś się od nas odwróci, ktoś nas nie będzie lubił, ale łaska jest wystarczająca. Pełnia jest w Chrystusie tej łaski. On nam da siłę i da nam radość. I pamiętajmy o wersecie 17. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Paweł pytał, czy zakon to grzech? Nie. Zakon nie jest grzechem. Samo prawo mojżeszowe nie jest złe. To jest prawo Boże. W liście do Rzymian Paweł mówi, że to prawo jest nadal dla nas użyteczne. Bo mówi na przykład w 7 rozdziale, w wersecie 7. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: nie pożądaj. I werset 12. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Prawo Boże jest dobre, ale ono nie może zbawić. Dlatego jest tu przeciwstawiona łaska i prawda, która jest w Jezusie Chrystusie, prawu Bożemu, prawu mojżeszowemu, bo prawo ma inną funkcję. 3 rozdział, werset 20 listu do Rzymian mówi: dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Prawo mojżeszowe objawiało, co jest dobre, a co złe, czego się trzymać, co odrzucać, ale nie miało mocy zbawić. List do Rzymian mówi, że niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, polegająca na tym, że jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną, przez wiarę. I tu jest ta łaska i prawda, że właśnie prawo nie mogło zbawić. Prawo miało wręcz doprowadzić do Chrystusa, pokazać człowiekowi jego stan, jego niedoskonałość, jego słabość, jego grzech i poprowadzić go do Zbawiciela, który mógł go spod potępienia prawa wyzwolić. Sam stał się przekleństwem za nas, jak mówi list do Galacjan. Sam wziął na siebie to przekleństwo prawa, bo umarł jak grzesznik. I drodzy, jeśli ktoś nam będzie mówił, że można zbawić siebie przez przestrzeganie prawa, to jest to nieprawda. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, mówi list do Galacjan 2,16. Paweł mówi dalej, 21 werset: nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Obecnie jest taki pogląd głoszony, niektórzy księża katolicy nawet głoszą: jeżeli ktoś jest w swojej religii w porządku, muzułmanin, Żyd w judaizmie czy hinduista, jeżeli przestrzega zasad swego wyznania, jest przyzwoitym człowiekiem, to może być zbawiony. Nic bardziej błędnego. Po co w takim razie Chrystus przychodził i umierał na krzyżu? On nie umarł za jakąś część ludzkości, za Europejczyków. Chrześcijaństwo nie pojawiło się w Europie, na Bliskim Wschodzie. Chrystus umarł za wszystkich. I dla wszystkich jest potrzebna Jego ofiara. I żaden człowiek, jakby się nie starał, nie jest w stanie przestrzegać wszystkich Bożych przykazań. Zawsze w czymś upadnie. Dlatego łaska i prawda jest tak potrzebna. I Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, według innych rękopisów, jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Musimy być świadomi, że Boga Ojca nikt nigdy nie widział z ludzi. Te teofanie, czyli objawienia się Boga w Starym Testamencie, gdzie pewni ludzie twierdzili, że widzieli Boga, to też Chrystus objawiał się już w Starym Testamencie tamtym osobom. Nikt nigdy nie widział Boga, ale dopiero Jezus Chrystus, Syn Boży, jednorodzony Syn, który dziedziczy boskość Bogu Ojcu w całej pełni i który jest w Nim w tak zażyłych relacjach, jak to jest zilustrowane tym, że przebywa na łonie Ojca, On o Nim opowiedział. I list do Hebrajczyków mówi, że na różne sposoby Bóg w przeszłości przemawiał do ojców, do Żydów przez proroków. Ale w dniach ostatnich przemówił przez swojego Syna. I musimy pamiętać o tym, że najpełniejsze objawienie Boga, jakie zostało dane ludzkości, najpełniejsze objawienie życia wiecznego, nieśmiertelności, zbawienia, Ewangelii, jest w Chrystusie. Nikt przedtem nie przyniósł poznania Boga, prawdy o Bogu bezpośrednio od tronu Bożego. Prorocy mówili o tym, co objawiło im słowo Jahwe, co objawił im Bóg. Oni dowiadywali się tyle, ile im Bóg objawił. Natomiast Chrystus, Syn Boży odwieczny, to Słowo odwieczne, który był u Ojca od wieczności, On uosabia sobą to, czym jest Ojciec. Kto mnie widział, widział Ojca. W Nim jest cała pełnia bóstwa. W Nim jest cały charakter Boży. I można w Jezusie właśnie, nie poza Jezusem, dopiero poznać Boga. W Nim jest ta miłość Boża, w Nim jest ta łaska, w Nim jest świętość i sprawiedliwość. W Nim jest wszystko, co jest w Ojcu. Jedyna różnica jest taka, że Ojciec jest niezrodzony. Nigdzie nie znajdziecie wersetu, że Ojciec jest zrodzony. Jezus jest jednorodzony. Jest jedynym Synem Bożym, który został zrodzony w wieczności przed wszystkimi wiekami. Nie stworzony, ale zrodzony. Dalej, Bóg Ojciec jest niewcielony. On nigdy się nie wcielił. Natomiast Syn Boży jest wcielony. On nadal pozostaje człowiekiem. Ale Bogiem człowiekiem. Bogiem objawionym w ciele. Choć w wielkiej chwale, że apostoł Jan jak go zobaczył, to padł mu do nóg jak martwy. Bóg Ojciec jest niewidzialny. Chrystus jest widzialny. On przyjdzie widzialnie, publicznie, słyszalnie dla całej ludzkości. I co więcej, Bóg Ojciec jest Bogiem samym z siebie. Natomiast Chrystus jest Bogiem, który jest zrodzony z Boga odwiecznie. I tu musimy zachować taki prawy osąd, że Chrystus nie miał początku w czasie, mimo że jest odwiecznie zrodzony. To zrodzenie nam się kojarzy z jakimś początkiem. Nie, On jest odwiecznie zrodzony. I tutaj odwołam się do Jana Kalwina, który powiedział, że Bóg w Piśmie Świętym nam tłumaczy zrozumiałymi dla nas pojęciami większe rzeczywistości, głębsze, wspanialsze, niż jesteśmy w stanie je ogarnąć naszymi rozumami. Tak jak niańka tłumaczy małemu dziecku sepleni jego jakimś językiem dziecinnym, żeby mu wytłumaczyć zrozumiale pewne rzeczy. Więc widzimy wielką chwałę Jezusa, który nam objawił pełnię. Dlatego nie próbujmy patrzeć na Nowy Testament przez Stary. Oczywiście on daje pewne tło, ale na Stary Testament trzeba patrzeć przez pełne objawienie, które jest w Chrystusie, w Ewangelii, w Nowym Testamencie. Wielu pobłądziło, wielu zaczyna święcić święta żydowskie, zaczyna wracać do judaizmu, bo ich fascynuje to. I odchodzą od Chrystusa. Mój znajomy w ogóle wyrzekł się Jezusa, przechodzi na judaizm. Po prostu, bo patrzą na Ewangelię przez Stary Testament, a to trzeba odwrotnie, przez pełniejsze objawienie patrzeć na to częściowe Starego Testamentu. Nie odrzucać Starego Testamentu, nie nosić na nabożeństwa tylko Nowego Testamentu i psalmów, ale całą Biblię i Stary Testament nadal jest użyteczny, ale najpełniejsze objawienie Boga przyniósł sam Syn Boży. Pora, drodzy, na podsumowanie. Czego uczy nas ten niełatwy fragment? Przyznacie, musieliśmy się trochę wysilić tutaj, żeby to zrozumieć. Uczy nas, że słusznie czynimy, oddając boską chwałę Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi, modląc się do Niego, oddając Mu cześć w pieśniach, będąc Mu poddanymi, jako Panu i Zbawicielowi. Bo On jest jako Syn Boży odwiecznym także Bogiem, Bogiem zrodzonym z Ojca. I On wszystko stworzył i On nam daje życie wieczne i On jest światłością i On jest pełnią objawienia Bożego. I przez przyjęcie Go możemy stać się dziećmi Bożymi i możemy otrzymać życie wieczne. To jest wielka prawda i w nim mamy taką pełnię, że cokolwiek nas nie spotka w życiu, ta pełnia nie wyczerpuje się. Ona wystarczy na całe życie chrześcijańskie, cokolwiek by nas nie spotkało. Jest to pełnia łaski Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie i pełnia prawdy, mądrości Bożej, która także jest w Jezusie Chrystusie. Nie potrzebujemy wzbogacać chrześcijaństwa buddyzmem, tak jak jeden ksiądz jezuita tu w Toruniu próbował i moja znajoma katoliczka gorliwa się oburzyła. Nie potrzebujemy żadnych obcych filozofii, żeby wzbogacać chrześcijaństwo. Nie potrzebujemy nawet judaizmu, żeby wzbogacać chrześcijaństwo. W Chrystusie mamy pełnię i to nam wystarczy. Tylko musimy z tego w pełni korzystać. I musimy pamiętać, że nasze dzieci potrzebują zbawienia. Potrzebują też nawrócenia. Pan Bóg nie ma wnuków. To nie z krwi się rodzą dzieci Boże, ale z Boga. I mamy też zadanie, drodzy. Zastanówmy się tak dobrze, czy nasze życie pokazuje, nasz charakter, nasze obcowanie z bliźnimi, że pokazujemy podobieństwo rodzinne, wykazujemy podobieństwo rodzinne do Boga Ojca. Czy nasze drogi są drogami podobnymi do dróg Bożych? Czy nasz charakter przypomina charakter Chrystusa? Czy mój stosunek do mojego współmałżonka, moje relacje z nim, moje rozmowy z nim, czy do moich dzieci odzwierciedlają charakter Chrystusowy? Jeżeli jestem dzieckiem Bożym, powinienem wykazywać podobieństwo rodzinne do Boga Ojca i do Pana Jezusa. Czy moje relacje z sąsiadami, współpracownikami, gdziekolwiek zdradzają tę miłość Bożą, tę życzliwość, tę uprzejmość, które są owocem Ducha Bożego, które są cechą charakteru dziecka prawdziwie Bożego. Więc to jest dla nas zadanie, drodzy. I módlmy się o to, byśmy prawdziwie byli dziećmi Bożymi bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, jak mówi Słowo Boże, pośród wielu bezbożnych ludzi. I bądźmy otwarci także na inne dzieci Boże, bo Pan Bóg ma swoje dzieci Boże w różnych miejscach, i okazujmy im miłość. I wszyscy zgodnie oddawajmy chwałę i Bogu Ojcu, i Jezusowi Chrystusowi. Całym naszym życiem, słowem, modlitwą, wszystkim. Amen.